przy gorącym stole.
Jarek Pawczyński za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko, zapraszamy na debatę podsumowującą ostatnie burzliwe wydarzenia w polskiej polityce. A w naszym studiu rozmawiać dziś będą Małgorzata Dudzic-Biskupska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Nowoczesna.
Dobry wieczór Państwu.
Poseł Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Bartosz Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobry wieczór.
I Wojciech Tamuć, Kukiz 15.
Dobry wieczór Państwu.
Hasło wywoławcze to oczywiście głosowania w sprawie ustaw, projektów ustaw nowelizujących obecne przepisy dotyczące aborcji. Przede wszystkim główne kontrowersje dotyczą głosowań nad projektem Ratujmy Kobiety, obywatelskim projektem zgłoszonym przez środowiska lewicowe. Zgodnie większość obserwatorów mówi, że nie spodziewali się takiego obrotu. Wydawało się, że prosta sprawa, która jasno tę naszą wypozycjonowaną dosyć scenę polityczną plasuje. Tak, nie, za, przeciw. Tymczasem okazuje się, że rezultaty przypominają trochę pobojowisko, krajobraz po bitwie. No i właśnie pytanie, kto wychodzi z tego starcia wzmocniony, kto bez strat, kto poraniony, a może jest ktoś śmiertelnie ranny. Słucham Państwa opinii. Katarzyna Kierzek-Koperska, Nowoczesna. Poranieni?
Bo trochę czuję się wywołana. No na pewno trochę poranieni, tak. Ja już przepraszałam za sytuację, która miała miejsce w imieniu Nowoczesnej. Przepraszam raz jeszcze za to, że podjęliśmy pewną współpracę na polu tej ustawy ze środowiskami kobiecymi.
Mówimy o Ratujmy Kobiety.
Mówimy o Ratujmy Kobiety i obiecaliśmy, że poprzemy tą ustawę. Za to przepraszam. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Trzech posłów od was głosowało? Trzech.
U nas dziesięcioro nie głosowało. Nie głosowało nad ustawą. Nie mogę oczywiście powiedzieć, nie mogę się wypowiedzieć dzisiaj za wszystkich posłów, ponieważ nie rozmawiałam z wszystkimi posłami, którzy nie głosowali. Rozmawiałam z Markiem Rucińskim, ponieważ jest
on
to poseł nasz.
On się wstrzymał?
On nie głosował.
Nie głosował.
Chciałam znać te powody. Poniekąd rozumiem dziś te powody, natomiast dzisiaj Marek Ruciński żałuje swojej decyzji i myślę, że pozostali posłowie Nowoczesnej też żałują. Z jednego względu, właśnie tego, że to nie było głosowanie nad samą ustawą, tylko głosowanie nad skierowaniem do debaty. Markowi Rucińskiemu nie podobało się kilka zapisów w tej ustawie, natomiast tak jak podkreślam, dziś zagłosowałby inaczej.
Ze względów technicznych, tak? Że to była jakby przygotowanie do faktycznego procedowania. Tak wyglądało w Prawie i Sprawiedliwości, że część osób potraktowało to zgodnie z deklaracją, że projekty obywatelskie zgłoszone przez jakąś tam określoną liczbę obywateli będziecie popierali i niemal 60 posłów Prawa i Sprawiedliwości taką podniosło rękę za i wręcz środowiska lewicowe wskazały, no proszę bardzo, prawica może się tak zachować, w przeciwieństwie do was, posłowie opozycji, którzy nas tak bardzo popieracie. Tak to mniej więcej taki był przekaz. Poseł Tadeusz.
Myślę, że warto zacząć od przypuszczenia, że gdyby to było głosowanie finalne, to wszyscy posłowie naszego klubu, tak przypuszczam, głosowaliby przeciwko proaborcyjnym rozwiązaniom ustawowym. Natomiast w pewnym sensie jesteśmy związani obietnicą złożoną w kampanii wyborczej, że mianowicie projekty obywatelskie nie będą odsyłane po pierwszym czytaniu do kosza, lecz procedura legislacyjna będzie trwała nadal i moim zdaniem ten jedyny czynnik warunkował to, że no, spora grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć czołówka klubu, tak właśnie zagłosowała. Ja głosowałem przeciwnie. Dla mnie ten sposób, czy wynik głosowania po stronie opozycji jest, mówiąc szczerze, optymistyczny, bo co on w gruncie rzeczy oznacza? On oznacza, że w tych formacjach, które wydaje się deklarują, że są za rozwiązaniami proaboracyjnymi. Jest spora grupa posłów, która nawet w tak miękkiej formie poparcia tego typu ustawy, tego poparcia udzielić nie chce. To jest zgodne z moimi obserwacjami, że poparcie dla rozwiązań antyaborcyjnych, dla rozwiązań pro-life w Polsce jest ogromne. Ja dyskusję na ten temat, jeśli państwo pozwolicie, trzy słowa takiej refleksji, obserwuję od 1991 roku, zapewne większość z państwa tu przy tym stole, zapewne znaczna część naszych słuchaczy, nie pamięta, że pierwsza dyskusja na ten temat odbyła się w tak zwanym Sejmie Kontraktowym. Muszę tutaj przypomnieć, że wtedy obowiązujące przepisy PRL-owskie de facto pozwalały na całkowitą swobodę dokonywania aborcji. Wręcz pozwolę sobie na szokujące stwierdzenie, że w tamtych czasach niestety wielu lekarzy także traktowało zabiegi przerywania ciąży jako bezmała zabiegi kosmetyczne. Otóż po tamtej jednej dyskusji, która nie przyniosła żadnych zmian ustawowych i te przepisy PRL-owskie jeszcze ładnych parę lat w Polsce trwały, liczba zabiegów przerwania ciąży w szpitalach zmalała więcej niż stukrotnie. Otóż po tamtej dyskusji mnóstwo osób w Polsce, a przede wszystkim lekarze, uświadomili sobie najzwyczajniej w świecie, że to jest zło. I od tamtego czasu to poparcie dla rozwiązań typu pro-life jest w Polsce ogromne i nie mam żadnych wątpliwości, że prędzej czy później takie przepisy w Polsce zostaną uchwalone.
Poseł Tadeusz Dziuba zagłosował za odrzuceniem projektu Ratujmy Kobiety, również trzech posłów Platformy Obywatelskiej. Konsekwencje są skrajne, ostateczne.
Konsekwencje zostały wyciągnięte nie dlatego w Platformie Obywatelskiej, nie dlatego, że ktoś zgadzał się z projektem ustawy lub nie, tylko dlatego, że zostały złamane ustalenia, które były wśród posłów i to były tylko i wyłącznie względy techniczne. W Platformie Obywatelskiej nikt nikogo nigdy nie rozliczał za światopogląd i tego nigdy nie będzie robił. My w Platformie Obywatelskiej jesteśmy partią, która łączy ze sobą wiele różnych poglądów, światopoglądów. Potrafimy ze sobą współpracować, natomiast nigdy nie będziemy tolerować przypadków, kiedy mamy określone ustalenia, posłowie na nie się zgadzają, jest wprowadzona jakaś dyscyplina i tutaj pamiętajmy o tym, że nie chodziło o światopogląd, o projekt ustawy, tylko o przesunięcie projektu do dalszych prac i po prostu ktoś to łamie. Takich rzeczy nie będziemy tolerować. Natomiast chciałabym jeszcze jedną uwagę tutaj do słów pana posła, bo wydaje mi się, że tutaj PiS troszkę buduje teorię i do tego coś wydarzyło, ponieważ pana koleżanka, pani posłanka Pawłowicz przepraszała dzisiaj, że ona wręcz, ona nie powiedziała, że ona zagłosowała za dalszym procedowaniem projektu ustawy, ona powiedziała, że ona się pomyliła, że została wprowadzona w błąd i wymieniła tam co najmniej cztery nazwiska innych posłów z PiS-u, którzy również stwierdzili, że się pomylili.
Ale część posłów deklarowała, że zrobiła to świadomie. Dzisiaj rano rozmawiałem z Szymonem Szynkowskim,
który to mówił, była deklaracja? Czy to była deklaracja w związku z tym, co się wydarzyło i dobrze wybrnąć w ten sposób i wyjść z twarzą? Czy to rzeczywiście było świadome działanie? Bo ja obawiam się, że w przypadku wielu posłów PiS oni również się pomylili.
Jest pytanie, czy karani powinni być ci posłowie, którzy się zachowali pryncypialnie, czy ci, którzy koniunkturalnie, którzy wyciągnęli kartki i nie zagłosowali? Profesor Rafał Drozdowski, liberalny socjolog, mu dzisiaj na łamach Głosu Wielkopolskiego o tym mówił. Czy to nie jest błąd, że są karani ludzie, którzy można się zgadzać co do ich poglądów, nie, ale zachowali się jakoś wyraziście wobec tego, co prezentują. A być może kara ominie tych, którzy wycofali się
kara jest, kwestia kary dla tych osób, które nie głosowały, jest w toku. Natomiast tutaj te sytuacje nie są takie czyste i jednoznaczne. Jeżeli chodzi o tych posłów, którzy zostali w taki sposób radykalnie potraktowani, uważam, że to była słuszna decyzja, ponieważ musimy pamiętać o tym, że jesteśmy partią polityczną i każdy poseł buduje nasz wizerunek. I my musimy traktować przede wszystkim naszych wyborców fair. Jeżeli mówimy, że startujemy właśnie z takim podejściem, że projekty obywatelskie są dla nas ważne, a są dla nas ważne, nie możemy tolerować innych zachowań.
Bartosz Kaczmarek, SLD.
Zacznijmy od tego, że mamy do czynienia z pewną historyczną sytuacją w naszym Sejmie. W tym momencie, w którym opozycja, która uważa się za opozycję, jest tak naprawdę bardzo propisowska. Nie wiem, dlaczego nadal się nazywa opozycyjnymi partiami, na przykład Nowoczesną. Dla mnie to już jest bardziej proboszczowa lub coś w tym rodzaju. Nie chciałbym używać jakichś wielkich sformułowań, ale prawda jest taka, że to, co się stało, to jest dramat. Cofamy Polskę w rozwoju. To po pierwsze. Po drugie, należy sobie zdać sprawę z tego, że te pokrętne tłumaczenia Platformy Nowoczesnej to jest po prostu kabaret. Trzeba to powiedzieć wprost, to jest kabaret, to przypomina mi to dzieci, które wybiły szybę sąsiadowi i teraz jedno na drugie zrzuca, kto to zrobił. To jest po prostu śmieszne. Trzeba sobie także zdać sprawę z tego, że ta ustawa skazuje bardzo wiele kobiet na tak zwaną turystykę aborcyjną. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle wie, co to jest. To jest taka troszeczkę w Polsce hipokryzja, mówienie, że aborcji nie ma, aborcja nie istnieje. Ona jest, istnieje, mogę za chwilę wykręcić numer, zamówić taksówkę i podjedziemy na Ukrainę, do Czech, do Niemiec, gdzie państwo chcecie.
No, taksówką to drogą.
Wie pan co, chodzi o co innego, chodzi o, możemy jechać autobusem, pociągiem, czym pan sobie życzy. Chodzi o co innego, chodzi o to, że tak naprawdę skazujemy Polki na dokonywanie aborcji w ukraińskich klinikach, które po prostu nie grzeszą jakimiś warunkami higieny. I moim zdaniem, jeżeli ten kraj ma się rozwijać, to następne wybory muszą wyłonić porządną opozycję, która będzie mogła postawić tamę temu prawicowemu szaleństwu, po prostu. Jeżeli mamy iść dalej w tym kierunku, to moim zdaniem nie musimy wybierać właściwie Nowoczesnej, Platformy, bo sam PiS robi i tak, co chce. Dlatego naprawdę z tego miejsca proszę wszystkich, aby uczestniczyli w wyborach, aby spełnili swój obywatelski obowiązek, żeby frekwencja była wysoka i żeby Polska mogła ruszyć z miejsca. Dziękuję.
Zdzisław Dębowski, PSL. Z tego, co ktoś podliczył, to większość waszego klubu zagłosowała za odrzuceniem projektu Ratujmy Kobiety, bo o nim głównie rozmawiamy.
Myślę, że stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego
było
już znane od dawna. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, bym powiedział, w pewnym sensie konserwatywną, jeżeli chodzi o poglądy na światopoglądowe. I myślę, że wszyscy, którzy wsłuchiwali się w głos Polskiego Stronnictwa Ludowego, o czym zresztą mówił nasz sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego, kolega Zgorzelski, że od 93 roku w sprawach światopoglądowych nie wnikamy w żadne dyscypliny, każdy decyduje zgodnie ze własnym sumieniem. Co innego, jeżeli mówimy o ustawach budżetowych czy innych, tam są rzeczy ważne. Jeżeli chodzi o PSL, 12 osób głosowało za odrzuceniem, 2 osoby były nieobecne. W dalszej części po tym głosowaniu także były nieobecne. Jedna osoba głosowała za dalszym procedowaniem, nasza koleżanka z PSL-u. Myślę, że tutaj elementem niezmiernie ważnym jest także podejście do pewnych spraw. My stoimy na stanowisku, że ta ustawa, która na dzisiaj obowiązuje, która była wypracowana bardzo mozolnie, która już się przyjęła w pewnym sensie, wydaje mi się, że można by ją pozostawić. Natomiast wprowadzanie nowych rzeczy, być może ważnych i dla kobiet, i dla społeczeństwa o różnych poglądach, no jednak będzie powodowało różnego rodzaju, bym powiedział, dyskusję, która doprowadza do antagonizowania społeczności, społeczeństwa. I to jest niedobre.
Tak czy owak, to są projekty obywatelskie. Tak. I pod jednym podpisało się około 200 tysięcy osób, pod drugim 800 tysięcy. To są jednak spore liczby, czyli ten problem mimo wszystko gdzieś funkcjonuje w tej debacie społecznej. Wojciech Tamuś, Kukiz 15.
Jeżeli chodzi o ruch Kukiz 15, my chyba się zachowaliśmy jak przystało na parlamentarzystów. Zresztą cały czas się tak zachowujemy. U nas nie ma żadnej dyscypliny partyjnej od samego początku. 11 posłów głosowało za procedowaniem, 11 przeciw, 3 się wstrzymało
się
od głosu.
Ale się podzieliliście.
Szanowni Państwo, prawda jest taka, że obecna ustawa aborcyjna daje możliwość przerywania ciąży w określonych sytuacjach. I to są takie sytuacje trudne życiowo, w których...
Wiem, jakie to sytuacje.
Tak,
to, trzy przypadki.
Tak, to, ale to rodzice decydują, czy podjąć tą
decyzję,
czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o całą tą dyskusję a propos aborcji, wydaje mi się, już tak troszkę politycznie postaram się to przeanalizować, wydaje mi się, że to była próba reaktywacji czarnego protestu ze strony środowisk lewicowych, licząc na to, że PiS zachowa się w ten sposób, że odrzuci projekt, to będzie okazja do tego, żeby znowu wyjść z kobietami na ulicę. Niestety się nie udało, ponieważ PiS przechytrzył troszkę opozycję, a opozycja się sama zakiwała w tym wszystkim. To tak.
Czy patrzycie z boku jako obserwator?
Ja mówię w swoim imieniu, tak? Bo ja nie,
chłodno?
Ja nie jestem posłem, nie brałem udziału w głosowaniu, natomiast uważam, że dyskusja na temat aborcji...
Ale u was też się przecież toczą tego typu...
No ale one są, że tak powiem, drugorzędne.
Nie
tak?
Macie wspólnego mianownika w tej sprawie.
Oczywiście, że nie. Każdy poseł ma wolną wolę i każdy poseł decyduje sam za siebie, tak? Okej. Inicjatywy naszych posłów był wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu.
Bartosz Józwiek.
I Tomasz,
chciałbym wspomnieć właśnie.
I Tomasz Rzymkowski oczywiście, dwóch posłów. 11 z kolei stwierdziło, że to jest projekt obywatelski, należy procedować. Ja zresztą też krytycznie odniosłem się do tych 11 posłów, którzy głosowali przeciwko ustawie, bo mimo wszystko to była ustawa, projekt ustawy obywatelskiej. Uważam, że powinien być skierowany do dalszych prac i w każdym kolejnym momencie można byłoby ewentualnie dać poparcie bądź nie tej ustawie.
Małgorzata Dudzic-Biskupska.
No tutaj mnie trochę zaskakuje stwierdzenie przedstawiciela Kukiz 15, tak? Z tego względu, że państwo tak krzyczeliście o tej powszechności referendów, o tym uznaniu woli obywateli do tego, żeby stanowić prawo, a jednak połowa państwa posłów wyrzuciła do kosza, w ogóle nie zastanawiając się i nie dyskutując nad tym, co jest projekt obywatelski, więc tutaj też państwo jesteście trochę w sprzeczności z tym, co głosicie oficjalnie, więc myślę, że tutaj nie wchodziło w grę kwestie właśnie tego, czy to jest projekt obywatelski, czy nie, tylko jednak światopoglądowe. Natomiast musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że poza tą najczęściej poruszaną kwestią dotyczącą aborcji, możliwości wykonywania aborcji, w tym zaproponowanym projekcie znalazło się jeszcze dużo innych rzeczy, o których się w ogóle nie mówi, a które moim zdaniem są dużo ważniejsze niż ten jeden punkt, który wzbudza takie kontrowersje. Chodziło o edukację seksualną, chodziło o powrót do dostępu tabletki dzień po, tak? Dużo innych czynników, które zostały popsute, dużo różnych takich sytuacji, które zostały popsute poprzez zmiany wprowadzane przez rząd i przez posłów PiS-u, które ten projekt miał naprawiać. I z tego, co wiem, Platforma Obywatelska będzie składała swój projekt, który będzie zbliżony do projektu obywatelskiego, natomiast będzie przede wszystkim skupiał się na naprawieniu tego, co zostało zepsute.
Katarzyna Kierzek-Kopowska.
Na wstępie chciałabym zaapelować do SLD, żeby nie budowała swojego poparcia na tym, co się stało kilka dni temu w Sejmie, bo pamiętajmy, 2005 rok, 17 posłów SLD również odrzuciło projekt liberalizujący i proszę o tym pamiętać, zanim uderzycie po raz kolejny kamieniem. Natomiast ja chciałam też powiedzieć o tym, że zespół parlamentarny, na czele którego stoi Joanna Schmidt, przygotował już taką ustawę, która jest też ustawą liberalizującą i ona ma też podobne zapisy, ale w tej ustawie są na przykład dodatkowe kwestie takie, że aborcja do 12 tygodnia ciąży po obowiązkowej konsultacji z psychologiem, nie ma zapisu o aborcji w przypadku 13-letnich dziewczynek. Mówimy też o edukacji seksualnej. W tej ustawie mówimy również o rozwiązaniu problemów pochówku dzieci, które urodziły się w tak wczesnej ciąży, że nie można wskazać płci tego dziecka. Rodzice jednak chcieliby je pochować. Tam jest kilka takich zapisów, które naszym zdaniem poprawiają tę ustawę, która obecnie obowiązuje.
Poseł Tadeusz Dziuba.
W takiej dyskusji trzeba przynajmniej raz wspomnieć o rzeczy zupełnie fundamentalnej, a mianowicie o tym, że to, co enigmatycznie nazywa się aborcją, może nieco bardziej precyzyjnie przerwaniem ciąży, to jest nic innego jak przerwanie życia. Więc dla mnie jest na przykład rzeczą zupełnie oczywistą, że pan doktor Ruciński, lekarz, poseł Nowoczesnej, właśnie za taką ustawą, która legalizuje zabójstwo, nie zagłosował.
Nie, dla mnie ustawą,
aczkolwiek przywoływał przysięgę Hipokratesa, w której mówił, dlaczego nie
więc to
zagłosował.
Więc to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w cywilizowanym społeczeństwie, a zwłaszcza tym, które wyrosło na, można powiedzieć, korzeniu chrześcijańskim, europejskim, legalizacja zabijania jest po prostu niedopuszczalna. W tej ustawie, którą tutaj niektórzy z Państwa nazywają kompromisem aborcyjnym, przecież jest przepis, który dopuszcza tak zwanej aborcji eugenicznej. Dlaczego, jeśli dziecko urodzi się z wadą, na przykład z chorobą Downa, jest wychowywany i może żyć, a te, które jest takim samym dzieckiem, tylko jeszcze żyje w łonie matki, ma zostać zabite. No więc to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że wszelkie rozwiązania prawne, czyli autoryzowane przez państwo, zabijania autoryzować właśnie nie mogą.
Bartosz Kaczmarek, SLD.
Przede wszystkim od razu trzeba odpowiedzieć panu posłowi, że zmuszanie kobiety do rodzenia niepełnosprawnego dziecka to jest dramat. I to nie jest dramat, wie pan, jednodniowy, dwudniowy, tylko wieloletni. Ta kobieta, nie wiem, czy pan sobie z tego zdaje sprawę, wie pan, bo syty głodnego nie zrozumie. Nie ma z czego żyć. Zasiłki w Polsce nie pozwalają na opłacenie rachunków. Wszelkie renty, które są przyznawane, to jest po prostu żenada.
Ja nie powiedziałem nic innego niż to, co mówi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czyli organ, można powiedzieć, wspólnoty europejskiej, który raczej w powszechnym przynajmniej obiegu nie kojarzy nam się z trwaniem na pozycjach chrześcijańskich, więc ja nic dziwnego nie powiedziałem, powiedziałem po prostu prawdę.
Prawda jest taka, że każda kobieta powinna mieć prawo wyboru. Dziwne jest to, że wszyscy podchodzą do tematu, jakby kobiety podejmowały decyzję o aborcji, jak o, nie wiem, wizycie u fryzjera. To jest dramat dla wielu kobiet. To jest bardzo trudna decyzja, często rzutująca na wiele lat problemów psychicznych po takim zabiegu. Wszyscy, którzy odmówią takim lekkim językiem, chyba nie do końca w ogóle rozumieją problem. A jeżeli ktokolwiek, tak jak pan poseł tutaj, ma milion argumentów, że tamci powiedzieli to, tamci powiedzieli tamto, nie zdaje pan sobie sprawy z tego, że na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma warunków do wychowywania niepełnosprawnego dziecka. To jest niewykonalne. Jeżeli państwo tak wspaniale rządzicie tym krajem, potraficie wszystko tak pięknie zorganizować, to może zorganizujcie przy okazji jakieś wyższe zasiłki. Jeżeli karzecie, jeszcze raz to mówię,
przecież
rodzić chore dzieci.
Rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone w tym zakresie w zeszłym roku. No cóż,
4000 jednorazowej wypłaty.
Panie pośle, w ramach możliwości finansowych, które wtedy były do dyspozycji.
Panie pośle, jeżeli coś się karze, to należy coś dać w zamian.
Proszę Państwa, ale nadal mówimy o projekcie, który nie został przegłosowany. Dobrze, jedno
tak,
zdanie.
Jeżeli mogę.
I zaraz Lisa Dębowska.
Szanowni
się
Państwo, wydaje mi się, że trochę dajemy sobie zbyt duże uprawnienia i posłowie również do tego, aby decydować, czyj światopogląd jest słuszny i czyja decyzja jest słuszna. I czasami mam wrażenie w niektórych dyskusjach, że świetnie się wyrokuje, te osoby są te kobiety są niedobre, bo są za liberalizacją, te są święte, bo są przeciw. Nie.
Albo odwrotnie,
tak? Tak naprawdę to jest bardzo prywatna sprawa, sprawa sumienia każdego człowieka. I wydaje mi się, że w ten sposób mówienie o tym, czy jest to dobre, czy złe, nigdy nie będziemy tak, żeby całe społeczeństwo było za liberalizacją albo całe przeciwko. Natomiast na pewno posłowie powinni uszanować to, że projekt był obywatelski. My też wydaje mi się, że zapominamy o jednej rzeczy, że głosowanie to było techniczne głosowanie za dalszym procedowaniem zgłoszonego obywatelskiego projektu, nie za światopoglądowymi sprawami.
Jak gdyby wchodząc w to, co tutaj szanowna pani powiedziała, mnie się wydaje, że w czasie głosowania powstała jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie wielu posłów, nie będę mówił z jakiej opcji politycznej, no wstydziło się swojej decyzji. Bo jeżeli się wyjmuje kartę do głosowania i nie głosuje się, to dla mnie to jest największa odpowiedzialność. Nie odpowiedzialność, czy byłem za, czy przeciw. Bo ja za to odpowiem przed swoimi wyborcami. Znaczy, ja nie jestem parlamentarzystą, ale mówię w imię. I za to można odpowiadać. Natomiast dla mnie najgorszym, co może być, to brak wyrazistości. A więc jak gdyby, no co, ja się wstydzę swoich poglądów, jeżeli podjąłem decyzję, że chcę robić coś dla tego kraju, dla tego społeczeństwa, to muszę być osobą wyrazistą, a więc muszę w sposób jasny określić swój pogląd. I tak jak ja już tutaj na początku mówiłem, proszę koleżeństwa, nikt dzisiaj nie mówi, że PSL w większości głosowało za odrzuceniem, ale wszyscy wiedzieli, że będą za odrzuceniem. Nie było to w jakiś sposób, bym powiedział, ukrywane, że jakieś dyscypliny, coś. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna. Jesteśmy małym klubem, bo 15-osobowym, więc na pewno te decyzje nie były aż tak bardzo, bym powiedział, ważące o sprawie. Ale niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj zaprezentowano wyrazistość i to mi się bardzo podobało. Zresztą podobnie jak w innych ugrupowaniach, które mają poglądy, no być powiedział, częściowo konserwatywna, więc jak gdyby takie bym powiedział antyaborcyjne, też potrafili to w sposób jednoznaczny określić i powiedzieć.
Wojciech Tamuś, Kukiz 15.
Ja się odwracam do pani przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Troszkę śmiesznie brzmi z pani ust mówienie o woli obywateli, o podpisach obywateli, projektach obywateli, kiedy zmieniliście prawie 1 000 000 podpisów za swojej kadencji, tak? Więc to jest takie śmieszne. Troszkę też pani moją puentę dzisiejszej dyskusji podkradła, czy tam wywołała szybciej troszkę do odpowiedzi. Tak, ja uważam, że dyskusja na temat aborcji powinna odbyć się nie na sali plenarnej, tylko ostateczny wynik powinien się odbyć, rozstrzygnięcie powinno się odbyć w formie referendum. Żeby to ogół narodu zdecydował, jak ma wyglądać ta ustawa czy sprawa aborcyjna. Żeby to naród się wypowiedział, a nie politycy w ławach parlamentarnych. Bo jak się okazało, można być przeciw, ale szef każe za i trzeba podnieść rączkę, bo inaczej wylatujemy z partii, tak?
Nie było głosowanie za przyjęciem projektu.
Ale to nie ma znaczenia, czy za przyjęciem, czy nie przyjęciem. Zagłosowali inaczej.
To było wyłącznie głosowanie techniczne za dalszym procedowaniem ustawy w komisjach.
Ja się zgadzam, ja to rozumiem, ale mimo wszystko zagłosowali inaczej ze swoim sumieniem i zostali wyrzuceni. No to jest troszkę hipokryzja
i
śmieszne.
Zanim oddam głos Katarzynie Kierze-Koperskiej, zapytam, klub przestaje istnieć, bo są takie różne pogłoski, że jesteście przepołowieni tak bardzo, że Ryszard Petru z częścią posłów odejdzie na przykład zapewne do Platformy Obywatelskiej, a Katarzyna Lubnauer zostanie z tą częścią, która się w tej chwili nie bardzo utożsamia z dawnym liderem Nowoczesnej. I tak dosyć na wiejski te ptaszki ćwierkają.
Nie, na chwilę obecną klub się nie rozpada.
Na chwilę obecną?
No nie wiemy, co będzie. Nie jestem w stanie odpowiadać za to, co się zdarzy w przyszłości. Nikt z nas nie jest w stanie. Natomiast nie rozpada się, mogę zapewnić. Natomiast wracając do naszego głównego wątku, my cały czas zapominamy w tych rozmowach o aborcji, że jesteśmy samotną wyspą na tle Europy. Praktycznie tak rygorystyczne prawo, jakie nawet mamy w tej chwili, istnieje tylko bodajże Cypr, Malta i Irlandia, jeśli dobrze pamiętam. Wszędzie wokół, nawet kraje poza Unią Europejską mają bardziej liberalne przepisy dotyczące aborcji. Zapominamy również o tym, że żadne przepisy nie są w stanie zmusić kobiety do usunięcia ciąży. To, co my proponujemy, to po prostu proponujemy wybór. I do wyboru, do wyboru na tle światopoglądowym, bo o tym mówimy, o tym, czy kobieta uznaje zarodek za dziecko, czy uznaje za komórki jeszcze, nie możemy nikogo za to karać, ani nakazywać mu do podejmowania decyzji na tym tle. W związku z tym ja rozumiem, że partie konserwatywne będą bardzo mocno w tym kierunku szły, w kierunku światopoglądowym, ale proszę państwa, Polska się zmienia i nie jest już tak, jak było 20 czy 20, czy 30 lat temu, że mieliśmy 90% osób o radykalnym wyznaniu katolickim. Dzisiaj naprawdę te dane się zmieniają i pozwólmy osobom, które mają inny światopogląd, do podejmowania po prostu własnych decyzji.
Zanim, panie Bartoszu, oddam panu głos, SLD, czy Lewica najbardziej na tym skorzysta? Bo też się takie głosy pojawiają, tego konfliktu, że część osób, które głosowały do tej pory na Platformę Nowoczesną, opozycyjnych, będzie teraz zawiedziona tą postawą i w związku z tym skieruje głosy na bardziej lewicową formację.
Panie redaktorze, można powiedzieć, że byłby to sukces, gdyby przyszli do nas nowi wyborcy. Ale byłby to bardzo cyniczne, bo to nie jest żaden sukces. To jest porażka kobiet w Polsce i taki sukces nie cieszy. To nie jest żadna wygrana, to jest po prostu dramat. A dlatego, czy przyjdą, czy nie, zobaczymy. Ale uważam, że, i tutaj powiem coś może niewygodnego, aborcja w Polsce jest nielegalna. Wszystko, co nielegalne, jest drogie. A tak naprawdę dzisiaj aborcja kosztuje 5 tysięcy. To można sprawdzić w internecie bez żadnego problemu. Kiedy byłaby legalna, byłaby tańsza. Podobnie z marihuaną, której chcieliśmy legalizację. Gram w Polsce kosztuje 50 zł, dostępny od ręki, mogę zamówić za chwilę, przywiozą. A w Holandii gram kosztuje 1 euro. Czy ja muszę mówić więcej? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Małgorzata Dudzic-Biskupska.
Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że...
Pewnie a propos tego mojego pytania, tak?
Mówi się o tym, że na Lewicy powstanie głos, tak? Jeszcze co najmniej jedna partia, więc im więcej tych partii na Lewicy, tym niestety szanse Lewicy maleją na to, aby wejść w przyszłości
więcej potencjalnych...
Przepraszam bardzo.
Beneficjentów tortu, tak?
Szanse maleją czy rosną?
To są tylko takie przypuszczenia. Natomiast ja chciałabym zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz. Ja też byłam bardzo zła na wynik głosowania, jaki się zdarzył. Też byłam zła na posłów z mojej partii, ponieważ oczekiwałam innego rezultatu. Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz. W Platformie Obywatelskiej zawsze obok siebie były obecne dwa światopoglądy.
I osoby, już zdaje się, go nie ma.
Są w dalszym ciągu. Ja mam bardzo wielu...
Po usunięciu?
Chciałabym zwrócić jeszcze raz i podkreślić. Tych trzech posłów nie zostało usuniętych tylko dlatego, że mają inne poglądy na ten temat. Zostali usunięci dlatego, że nie dopasowali się, właściwie nie uwzględnili ustaleń, jakie zostały podjęte na klubie. Tylko i wyłącznie. Nikt nigdy nikogo z Platformy Obywatelskiej nie wykluczał za to, że ma taki, a nie inny pogląd. My w dalszym ciągu mamy obok siebie różne podejścia do życia, do aborcji, do gospodarki również. W wielu kwestiach się różnimy. To jest właśnie nasza podstawowa taka cecha, która moim zdaniem jest, my jesteśmy świetną partią do przyciągania osób, które nie mają takich mocnych, jednoznacznych opinii, natomiast mają wyrobiony swój pogląd, ale również nie negują i nie krytykują bardzo mocno tych, którzy mają inne. Dlatego ja myślę, że Platforma Obywatelska wyjdzie z tego obronną ręką, z tego względu, że pokazaliśmy po raz kolejny, że w naszej partii są obecne dwa światopoglądy.
Mhm. pozostałe opinie tego, jak się to wszystko zakończyło, gdzie tam Łódź, Kukiz 15. Bo jedno jest pewne, jakieś skutki tego będą i to nie będą krótkotrwałe skutki, tylko raczej to się przekuje pewnie też w preferencjach jakichś wyborczych Polaków, na pewno w zmianach kadrowych w partiach, bo to już w tej chwili zachodzi w Sejmie.
Jeżeli chodzi o lewą stronę sceny politycznej, ja mam wrażenie, że tam jest walka o to, kto będzie lepszy, kto będzie wyższy, kto będzie ważniejszy i przez to ta opozycja no jest jaka jest. Nic merytorycznego w ostatnim czasie nie wprowadza do Sejmu. Ja bym chciał trochę zmienić wątek. Skieruję swoje słowa do pana posła Dziuby. Rok temu, jak były protesty o tak zwane czarne marsze, tak? Pani premier Beata Szydło obiecała, że do końca roku będzie przygotowany kompleksowy projekt pomocy kobietom, które zdecydują się na urodzenie dziecka chorego, tak? 4000, to od razu było powiedziane jako zasiłek jednorazowy.
W ustawie za życiem tak zwanej.
Miała być przygotowana ustawa, nie ma. Także wy też troszkę macie na swoim sumieniu, że ten temat jest gorący, dalej cały czas jest podnoszony, natomiast obiecaliście coś i tego niestety nie ma.
Poseł Tadeusz Dziuba.
W tym rozmiarze, jakie były wtedy możliwe, odpowiednie przepisy, które właśnie pod tym kryptonimem, pan redaktor przed chwilą przypomniał, zostały uchwalone. Zapewne nie jest to proces zakończony, ale przypominam, że
siła, można powiedzieć, finansowa, w szerszym rozumieniu gospodarcza naszego państwa rośnie i wraz z tym i ta pomoc dla rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej będzie rosła. Ja może na zakończenie, bo domyślam się, że zbliżamy do końca
powoli
się,
puentujemy.
Przypomnę
będę
swoją pierwotną wypowiedź. Z mojego punktu widzenia to głosowanie, które się odbyło w klubach opozycyjnych, jest głosowaniem optymistycznym, bo po prostu potwierdza to, co wydaje się można obserwować przez wiele minionych lat, że rośnie w Polsce i to zdecydowanie rośnie poparcie dla rozwiązań typu pro-life.
Mm-hmm. Bartosz Kaczmarek.
Do kolegi tutaj z Kukiza. Drogi kolego, jeżeli będziesz chciał zobaczyć, jak jest na lewej stronie, to ja cię zapraszam na nasze zebrania. Zobaczysz, jak to wygląda w praktyce, bo takie wróżenie z fusów, że tam słabniemy, czy ktoś sobie coś udowadnia, to są naprawdę opowiadanie głupot. Jesteśmy poważnymi ludźmi.
Przepraszam, nie miałem na myśli SLD, miałem na myśli tą opozycję, która jest obecnie w Sejmie, bo SLD...
No nie, to nie nazywajmy tego opozycją. To jest w ogóle nieporozumienie. Chciałbym powiedzieć, panie pośle, bo wspomniał pan, że niedługo będziecie podnosić zasiłki, to może odwróćcie kolejność. Najpierw podnieście zasiłki, a potem czegoś zakazujcie. A to, co żeście zrobili, to nie jest przegrana opozycji, tak zwanej opozycji. To jest przegrana kobiet.
Zdzisław Dębowski, PSL.
Mnie się wydaje, że w tej chwili elementem bardzo ważnym, bo mleko się już w pewnym sensie rozlało, natomiast wydaje mi się, że teraz poszczególne kluby, poszczególni posłowie w czasie procedowania tego, co jest na dzisiaj, co przekazane do dalszego procedowania, trzeba podejmować różnego rodzaju działania, żeby wprowadzać te rozwiązania, które by umożliwiały decydowanie kobietom. Bo my cały czas dyskutujemy na temat, bym powiedział, bardziej światopoglądowy, jak gdybyśmy zapomnieli, że w tym wszystkim jest jeszcze kobieta, mało
ojciec,
tego, jest rodzina.
Właśnie. Jest matka
tak,
i ojciec.
Ojciec. Tak, jest rodzina. A w związku z tym wydaje mi się, że można jeszcze wiele rzeczy podejmować za konsensusem oczywiście większości sejmowej, bo to jest ważne.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Nowoczesna.
Jeśli już rozmawiamy o problemach dzieci z ciężkimi uszkodzeniami i chorych, nieodwracalnie chorych, pamiętajmy, że wiele z tych kobiet zostaje porzucanych przez mężczyzn i zostają sami. I co się okazuje? Nie należy im się 500+, bo są samotnie, matkami samotnie wychowującymi dzieci. Nie mają zasiłku, godnego zasiłku, nie wolno im dorobić do zasiłku i proszę państwa, one są tak naprawdę rzucone, pozostawione same sobie. Absolutnie się podpisuję pod tym, co państwo tu powiedzieliście. Jeżeli PiS ma takie ambicje wprowadzić tak rygorystyczne prawo, z którym ja się oczywiście nie zgadzam, to powinien wesprzeć te kobiety w bardzo dużym stopniu. Nie może na ojca Rydzyka pieniądze przekazać, a właśnie na kwestie związane z tymi osobami, które bardzo mocno tych pieniędzy potrzebują.
To jest prawo zgodne z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, więc proszę o tym pamiętać.
Ja bym chciała
Małgorzata Dudzic-Biskupska, to jest ostatni głos.
Ostatni głos, tak. Jak tutaj Pan poseł mówi o takim zielonym światełku po stronie opozycji, bo jednak okazało się, że część osób jest za tym podejściem prożycie, to ja bym chciała powiedzieć, że może my widzimy jakiś rozłam po stronie PiS-u, ponieważ jednak 60 posłów głosowało za liberalizacją tych przepisów, więc może, panie pośle, nie wszyscy tak mocno to przemyśleli, więc ja nie wiem, czy nie ma jakiegoś tam rozłamu.
Dyskusja jest otwarta. Do dalszych prac przeszedł, przypomnę, projekt Zatrzymać aborcję. Temat na pewno będzie powracał nieraz. My również będziemy do niego oczywiście wracali. Na dziś to koniec naszej dyskusji. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj Małgorzata Dudzic-Biskupska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Nowoczesna.
Dziękuję, dobranoc.
Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość.
Do usłyszenia.
Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Bartosz Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
I Wojciech Tamuć, Kukiz 15.
Dziękuję, dobranoc.
Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Przy gorącym stole.